Półka bajek pełna, czyli Tata Mariusz i Bóg Radio. Zapraszamy. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 8. Gil wskazał drogę. Długo patrzyła na klucz. Obracała go na wszystkie strony i rozmyślała. Jak już wyżej powiedziano, Mary nie przywykła była prosić starszych o pozwolenie lub o radę. A o kluczu tak sobie myślała, że jeśli to klucz od zamkniętego ogrodu, a ona by znaleźć mogła drzwi, to by je może mogła otworzyć i zobaczyć, co się tam dzieje za murem i co się stało z tymi krzakami róż. Pragnęła go zobaczyć i dlatego, że od tak dawna był zamknięty. Wystawiała sobie, że musi on być odmienny i że coś niezwykłego musiało się w nim stać przez 10 lat. Poza tym, jeżeli go polubi, będzie mogła co dzień doń chodzić i drzwi zamknąć za sobą. I będzie sobie mogła urządzić zabawę i bawić się sama, bo nikt nie będzie wiedział, gdzie jest. Myśleć będą, że drzwi są zamknięte jak od lat, a klucz gdzieś w ziemi pochowany. Myśl ta podobała jej się strasznie. Życie, jakie tu wiodła, sama w domu o 100 tajemniczo zamkniętych pokojach, brak jakiejkolwiek rozrywki, wszystko to pobudziło do pracy jej leniwy dawniej umysł i poczęło rozbudzać imaginację. Nie ulega kwestii, że świeże, jędrne, czyste powietrze ze stepu przyczyniało się do tego niemało. Jak ono dało jej apetyt, a walka z wiatrem krew rozbudziła, tak fakty wzbudziły umysł. W Indiach było jej zawsze za gorąco. Czuła się zbyt znużona i słaba, by pragnąć czegokolwiek, lecz tu zaczynała chcieć i pragnąć nowych wciąż czynności. Czuła się już o wiele mniej kapryśna, choć nie zdawała sobie sprawy dlaczego. Włożyła klucz do kieszonki i poczęła chodzić tam i z powrotem. Zdawało się, że tu nikt nie przychodził prócz niej. Mogła więc iść powolutku i patrzeć na mur, a raczej na okrywającego bluszcze. Bluszcz był największą przeszkodą w odnalezieniu drzwi. Jakkolwiek starannie się przyglądała, nie mogła nic dostrzec prócz gęsto rosnących, świecących ciemnych liści. Była strasznie rozczarowana. Opanował ją dawniejszy zły humor, gdy tak kroczyła wzdłuż muru, spoglądając żałośnie na rosnące za nim drzewa. Takie jej się to wydało głupie, żeby być tak blisko, a nie móc dotrzeć do celu. Wracając do domu, zabrała klucz z sobą, chowając go do kieszonki i postanawiając nie rozstawać się z nim nigdy, aby, na wypadek gdyby furtkę znalazła, móc ją niezwłocznie otworzyć. Pani Medlock pozwoliła Marcie przenocować w domu. Wszakże nazajutrz od samego rana była już przy robocie, różowsza niż zwykle i w złotym humorze. Wstałam dzisiaj o 4, rzekła. Oj, jak też cudnie było na wrzosach, jak się ptaszki budzić zaczęły, a króliki gonić, a słoneczko wschodzić. I nie potrzebowałam całą drogę iść pieszo, bo mi pewien człowiek pozwolił przysiąść się na wozie, więc użyłam ci ja, użyłam! Pełna była rozkosznych wspomnień z dnia ubiegłego. Matka była taka rada, że ją widzi, że prawie i pieczenie odłożyła na inny raz. Marta upiekła dla każdego dziecka ciastko z powidłami. Były jeszcze gorące, prosto z pieca, jak dzieci wróciły. A w izbie tak ślicznie pachniało świeżym pieczywem i ogień był dobry na kominie, więc wszystko aż piszczało z radości. A nasz Dick powiedział, że nasz dom taki śliczny, że i król mógłby w nim mieszkać. Wieczorem usiedli dookoła komina. Marta z matką łatały podartą odzież i cerowały pończochy, a Marta opowiadała rodzeństwu o małej dziewczynce, która przybyła z Indii i której usługiwali czarni. I tak za nią wszystko robili, że teraz sama nie umie pończoszek włożyć na nogi. Oj, jak oni też lubią słuchać opowiadania o panience, rzekła Marta. Wszystko zaraz chcieli wiedzieć, i o czarnych, i o okręcie, na którym panienka przypłynęła. Nie mogłam się dosyć naopowiadać.
Mary się zastanowiła. Opowiem ci jeszcze wiele różnych rzeczy przed twoim następnym wychodnym, żebyś miała więcej do opowiedzenia rodzeństwu, rzekła. Myślę, że radzi będą słyszeć, jak się jeździ na słoniach i wielbłądach i o polowaniach na tygrysy.
O mój Boże!
Wykrzyknęła Marta zachwycona. A to ci oni chyba głowę stracą z radości. I naprawdę panienka opowie? To będzie zupełnie tak, jakby widzieli takiego dzikiego zwierza, jakiego tu raz podobno pokazywali w York.
Indie nie są wcale podobne do Yorkshire, rzekła Mary i zastanowiła się nad tym. Nie pomyślałam o tym nigdy. Czy Dick i matka twoja lubią słyszeć o mnie?
Ano Dickowi to mało oczy na wierzch nie wylazły, odparła Marta. Ale matka to się martwi, że panienka jest tu taka samiusieńka. I mówi, czy to jeszcze pan nie dał jej nauczycielki albo bony? A ja mówię, nie, nie dał, choć pani Medlock mówi, że da, jak o tym pomyśli. Ale też mówi, że może być, że i za 3 lata nie pomyśli o tym.
Nie chcę nauczycielki, ostro rzuciła Mary.
Ale matka mówi, że panienka już się powinna uczyć i mieć kogoś, co by na panienkę uważał. I powiada, a ty sobie pomyśl, jakby ci było w takim ogromnym, pustym domu samej, zupełnie bez matki. Staraj się jak możesz, żeby ją zabawić.
A ja powiedziałam matce, że się będę starała rozweselić panienkę.
Mary spojrzała na mówiącą długo, poważnie.
I rozweselasz mnie, bardzo, rzekła. Lubię, gdy mówisz.
W tej chwili Marta wyszła z pokoju i wróciła niebawem, niosąc coś pod fartuchem.
Co też panienka powie, żem panience przyniosła prezent, rzekła wesoło.
Prezent? Zawołała Mary zdziwiona. Skąd z tego biednego domku można było przynieść prezent?
Przejeżdżał koło nas taki Węgier, objaśniała Marta. Zatrzymał się przed naszymi drzwiami, a miał kociołki, rondelki, garnuszki i przeróżne rzeczy, lecz matka nie miała pieniędzy, żeby móc coś kupić. Ale gdy już odjeżdżał, nasza mała Elżbietka zawołała. Mamo, on ma skakanki z czerwonymi i niebieskimi rączkami.
A matka nagle zawołała.
Niech no się pan zatrzyma, po czemu skakanka?
A on mówi.
2 pensy.
A matka zaczęła w kieszeni szukać i mówi do mnie. Marta, przyniosłaś pewne zasługi, boś przecie poczciwe dziewczę. Mam ci ja do kupienia co prawda akurat 4 rzeczy po pensie, ale doprawdy wolę za 2 pensy skakankę kupić temu dziecku. I kupiła. I oto ona.
Wyciągnęła sznur spod fartuszka i z dumą rozłożyła. Była to mocna, cienka linka z rączką w paski czerwone i niebieskie na każdym końcu. Lecz Mary nigdy przedtem nie widziała skakanki. Patrzyła więc zdziwiona.
Do czego to jest? Spytała ciekawie.
Do czego? Wybuchnęła Marta. Czy to panienka w Indiach nie widziała skakanki, choć widziała słonie i wielbłądy i tygrysy? Nie dziwno mi, toż tam najwięcej czarnych, a teraz niech no panienka patrzy, do czego to jest.
I pobiegłszy na środek pokoju, ujęła sznur w obie ręce, a przerzucając go, poczęła skakać, 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 podczas gdy Mary jej się przyglądała. A dziwne twarze ze starych portretów zdawały się też na nią patrzeć i dziwić, jak ta mała wieśniaczka śmie im tu pod nosem tańczyć. Lecz Marta nawet nie spojrzała na nich. Zainteresowanie i ciekawość malujące się na twarzyczce panny Mary podniecały ją i skakała, i liczyła, i skakała, póki nie doliczyła do 100.
Mogłabym jeszcze dłużej skakać, rzekła przystając. Jakem miała 12 lat, tom skakała do 500, ale nie byłam taka tęga jak teraz i miałam więcej wprawy.
Mary wstała z krzesła, czując się strasznie podniecona.
Ślicznie to wygląda, rzekła. Twoja matka jest bardzo dobra. Czy myślisz, że mogłabym i ja tak skakać?
Właśnie niech panienka próbuje, nalegała Marta, podając jej skakankę.
Pierwszy raz to panienka do 100 nie dociągnie, ale jak się panienka wprawi, to i dalej dojdzie.
Tak mówi matka i powiada, nic jej
się lepiej nie przyda od skakanek. To najwłaściwsza zabawa dla dziecka. Niech się na świeżym powietrzu bawi i skacze, to jej wzmocni ręce i nogi.
i muskuły wyrobi. To prawda, że Mary nie miała herkulesowych sił, gdy zaczęła skakać. I nie szło jej zbyt zręcznie, ale tak jej się podobało, że jej żal było przestać. Niech no panienka się ubierze i idzie poskakać na dworze, rzekła Marta. Matka mi kazała powiedzieć, żeby panienka jak najwięcej na świeżym powietrzu się bawiła. Nawet choćby padało. Trzeba się ciepło przyodziać i pójść. Mary nałożyła płaszczyk i kapturek i skakankę przerzuciła przez ramię. Otworzyła drzwi, by wyjść, lecz nagle coś sobie przypomniała i zwolna zawróciła. Marto, rzekła, to były twoje zarobione pieniądze. Te 2 pensy były twoją własnością. Dziękuję ci. Powiedziała to sztywno, bo niezwykła była ani dziękować, ani zwracać uwagę na to, że ktoś coś dla niej zrobił. Dziękuję ci, powtórzyła wyciągając rękę. Nie wiedziała bowiem, co zrobić. Marta niezgrabnie potrząsnęła jej rękę, jakby zupełnie nie znała tej formy. Potem się roześmiała. Ech, panienka to taka mała stara, rzekła. Żeby to była nasza Elżunia, to bym nie była uściskała. Mary wyglądała na sztywniejszą niż zwykle. Chcesz, bym cię pocałowała? Marta zaśmiała się znowu. Ja nie chcę, odparła. Żeby panienka była inna, to sama by może chciała. Ale mniejsza o to. Proszę teraz pobiegać ze skakanką. Mary było już nieswojo, gdy wychodziła z pokoju. Lud tutaj był zaiste dziwny, a Marta była dla niej zagadką. Zrazu bardzo jej nie lubiła, teraz to się zmieniło. Skakanka była bajeczna. Liczyła, skakała, skakała i liczyła, dopóki jej się policzki nie zaczerwieniły. A zajęło ją to tak, jak dotąd nic od urodzenia. Słońce świeciło i powiewał lekki wietrzyk. Nie wicher ostry, lecz powiew łagodny, niosący z sobą zapach świeżo poruszonej ziemi. Mary skakała wokoło ogrodu z fontanną i wzdłuż jednej i drugiej ścieżki. Wreszcie doskakała do ogrodu warzywnego i tam ujrzała starego Bena, kopiącego i prowadzącego dysputę z Gilem, który obskakiwał dookoła. W podrygach doszła do ogrodnika, który zdjął czapkę i począł jej się przyglądać z ciekawością. Ciekawa była, czy ją dostrzeże, a pragnęła bardzo, by widział, jak skacze. — Ho, ho! — zawołał. — Jak mi Bóg miły! A toć może panienka naprawdę jest młoda i ma w żyłach krew dziecka, a nie kwaśne mleko. — Jakem Ben Weatherstaff, tak panience mało krew z buzi nie tryśnie. Nie byłbym myślał, że panienka potrafi tego dokazać. — Nigdy przedtem nie skakałam — rzekła Mary. To dopiero początek. Doszłam tylko do 20 razy. Tylko śmiało dalej, odparł Ben. Panienka i tak dosyć dobrze skacze, jak na kogoś, co tam mieszkał z poganami. Ot, jak to się panience przygląda? Wskazał na Gila. Wczoraj to za panienką poleciał i dziś pewno znów poleci. Będzie naturalnie chciał wymiarkować, co to jest skakanka. Nigdy przecież jeszcze jej nie widział. A kiwając głową w stronę ptaka, dodał: — Ej, jak się nie poprawisz, to zginiesz przez ciekawość. Mary obiegła ze skakanką wszystkie ogrody i sad, odpoczywając co kilka minut. Wreszcie doszła do swego własnego miejsca spacerem i postanowiła sobie spróbować, czy przeskacze całą długość muru. Była to długa droga i zanim dziewczynka doszła do połowy, tak się zgrzała i zziajała, że musiała przystanąć. Nie martwiła się zbytecznie, bo naliczyła już była do 30. Zatrzymała się z uśmiechem radości, gdy naraz spostrzegła Gila, kołyszącego się na długiej gałęzi powoju. Leciał za nią i pozdrawiał ją świergotem. Mary, skacząc ku niemu, poczuła w kieszeni coś ciężkiego, co ją uderzało po nóżkach przy każdym ruchu, a ujrzawszy Gila, zaśmiała się powtórnie. Wczoraj pokazałeś mi, gdzie się znajduje klucz, rzekła. Powinieneś mi dzisiaj pokazać furtkę, ale ty sam nie wiesz pewno. Gil frunął z bujającej się gałęzi bluszczu. Usiadł na murze. Dziobek roztworzył i zaśpiewał głośny, cudny tryl. Tylko tak sobie, żeby się pokazać. Nie ma pod słońcem nic równie uroczego jak gil, który się chce pokazać.
A prawie zawsze gile to robią. Mary Lennox nasłuchała się wiele o czarach w bajkach swej Aja i zawsze później twierdziła, że to, co stało się w tej chwili, to oczywiście czary. Po ścieżce wzdłuż muru przeleciał podmuch wiatru, silniejszy niż poprzednie. Był on dość silny, by zakołysać konarami drzew, a aż nadto silny, by rozgarnąć długie, zwieszające się z muru pędy nieprzycinanego bluszczu. Mary podeszła blisko do ptaszka i naraz wiatr odchylił luźne sploty, a dziewczynka ruchem nagłym podskoczyła, chwytając coś ręką. Pochwyciła coś, co dojrzała pod bluszczem. Okrągłą gałkę zakrytą liśćmi. Była to klamka do drzwi. Mary wsunęła rączki pod liście i poczęła je rozsuwać, rozgarniać na bok. Gęsto wiszący bluszcz tworzył jakby luźną, powiewną zasłonę, jakkolwiek niektóre gałęzie pięły się na drzewo i żelazo. Serce dziewczynki poczęło bić jak młotem, a ręce drżeć ze szczęścia i podniecenia. A Gil śpiewał i ćwierkał dalej, a główkę przechylał, jakby i on równie czuł się podniecony. Cóż to było, co Mary poczuła pod ręką? Kwadratowe, żelazne, z otworem do klucza w środku? Był to zamek od drzwi od 10 lat zamkniętego ogrodu. Mary wsunęła rączkę do kieszeni. Wyciągnęła klucz i spostrzegła, że nadawał się zupełnie do zamku. Włożyła klucz i przekręciła. Musiała obu rączek użyć, lecz osiągnęła skutek. A potem pełną piersią zaczerpnęła powietrza, spojrzała poza siebie na długą ścieżkę, czy nikt nie nadchodzi. Lecz nie było żywego ducha. Nikt tu nigdy nie przychodził, zdawać by się mogło. I Mary musiała powtórnie zaczerpnąć powietrze. Przytrzymała bujającą się zasłonę bluszczu i popchnęła drzwi, które się otworzyły. Wolno, wolno. Wślizgnęła się do środka i drzwi za sobą zamknęła. Oparła się o nie plecami, rozglądając się dookoła i oddychając pośpiesznie z upojenia, szczęścia i rozkoszy. Oto znajdowała się w tajemniczym ogrodzie. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia. Francis Hodgson Burnett. Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczenie Jadwiga Włodarkiewiczowa. Rozdział 9. Najdziwniejszy dom. Było to tajemniczo wyglądające, najrozkoszniejsze miejsce, jakie sobie wyobrazić można. Wysokie mury okalające ogród od wewnątrz okryte były bezlistnymi gałęźmi pnących róż, tak gęstymi, że były zupełnie splątane. Mary poznała, że to są róże, ponieważ ich dużo widziała w Indiach. Ziemia pokryta była wszędzie zrudziałą od zimna trawą, wśród której wyrastały tu i ówdzie klomby krzewów, które gdyby zakwitły, okazałyby się różami. Było tam mnóstwo róż sztamowych, których pnie tak się porozrastały, że wyglądały jak drzewa. Było bowiem jeszcze wiele innych drzew w ogrodzie, a jakiś specjalny, czarowny urok nadawało mu to, że owe róże pieły się po owej drzewinie, puszczając w dół długie, wiotkie warkocze gałązek, chwytające się wzajem, tu i ówdzie, czepiające się wyżej rosnących gałęzi i tworzące czarujące łuki i arkady zewnątrz. Nie było dla nich teraz ni listków, ni kwiatów i Mary nie wiedziała, czy żyją, czy też pomarły, lecz ich cienkie, wiotkie, szaro-brunatne gałązki i pędy wyglądały jak mglista osłona opadająca na mury i drzewa, a nawet na rude trawy, po których czołgały się ich wężowe skręty. I ta właśnie delikatna gmatwanina, zwieszająca się od drzewa do drzewa, nadawała ogrodowi taki tajemniczy urok. Mary przypuszczała, że wszakże musi on być odrębny od innych ogrodów, których nie zostawiono w zaniedbaniu tak długo, i istotnie, różnił się on zupełnie od wszystkich, jakie w życiu swoim widziała.
— Jak też tu cicho! — wyszeptała. — Jak cicho!
Poczekała chwilkę i przysłuchiwała się ciszy owej. Gil, który na swoim przysiadł drzewie, zamilkł jak wszystko dokoła. Skrzydłem nawet nie poruszył. Siedział znieruchomiały i spoglądał na Mary.
— Nic dziwnego, że taka cisza — zaszeptała znowu. — Wszak od 10 lat ja pierwsza odzywam się tutaj.
Posunęła się od drzwi, stąpając tak cicho, jakby lękała się zbudzić kogokolwiek. Cieszyła się, że trawę ma pod stopami, która kroki jej tłumi. Przeszła pod jeden z szarych łuków pomiędzy drzewami, spoglądając na tworzące go gałązki i pędy.
Ciekawam bardzo, czy wszystkie róże uschły, rzekła. Czy to ogród całkiem umarły? Chciałabym ogromnie, żeby tak nie było.
Gdyby Mary była starym Benem, byłaby umiała ocenić od razu, czy te drzewa żyją lub też nie. Lecz dostrzegała tylko wszędzie szare i brunatne gałązki, bez najmniejszego śladu choćby najdrobniejszego pączka. Lecz w każdym razie była oto wewnątrz tajemniczego ogrodu i miała uczucie, jakby znalazła sobie jakiś świat własny. Słońce rzucało bogate snopy blasków na ten zamknięty w murach światek, a wysokie, błękitne niebios sklepienie wydawało się świetniejsze i cudniejsze jeszcze nad tym dziwnym zakątkiem Misselthwaite. Gil sfrunął z gałęzi i przeskakiwał za Mary z krzewów na krzewy. Ćwierkał i miał strasznie zaaferowaną minę, jakby jej chciał coś pokazywać. Wszystko dokoła dziwne było i ciszy pełne i zdawało się, że Mary jest setki mil oddalona od wszystkiego, co żyje. A jednakże nie czuła się wcale osamotniona w tej chwili. Jedyną jej troską była niepewność, czy wszystkie róże pomarły, czy też niektóre z nich ożyją i pąkiem wiosennym się okryją, gdy je słońce przygrzeje. Tak by nie chciała, żeby ten ogród był martwy. A jeśli to wszystko żyje, co za cud będzie, gdy owe tysiące róż rozkwitną na wszestrony? Skakanka zwieszała jej się przez ramię, gdy tu weszła, a teraz, pochodziwszy chwilkę, postanowiła obskakać cały ogród dookoła, zatrzymując się od czasu do czasu, gdyby miała ochotę przyjrzeć się czemuś. Tu i ówdzie widniały ślady ścieżek wśród trawy, a w narożnikach były altany barwinku z kamiennymi wewnątrz ławkami i kamiennymi omszałymi wazonami. Kiedy Mary podeszła do jednej z altan, przestała skakać. Niegdyś musiał tu obok być kwietnik i zdawało jej się, że coś małego, zielonego wychyla się z czarnej ziemi. Kilka drobnych, bladozielonych kiełków. Przypomniała sobie, co mówił Ben Weatherstaff i przyklękła na ziemi, by się lepiej przyjrzeć.
Te maleńkie, kiełkujące roślinki to będą albo krokusy, albo pierwiosnki, albo narcyzy,
szeptała radośnie. Pochyliła się nad nimi i wdychała świeży zapach wilgotnej ziemi. Lubiła go bardzo.
A może tam inne jeszcze rosną w innych miejscach? Rzekła. Przejdę przez ogród i popatrzę.
Nie skakała, lecz szła. Posuwała się wolno z oczyma utkwionymi w ziemię. Patrzyła na dawno zaniedbaną rabatę, zaglądała na trawniki, a obchodząc dokładnie dokoła, znajdowała coraz to więcej drobnych, bladoróżowych kiełków i znów ją to nadzwyczaj podnieciło i uradowało.
— Nie, ten ogród wcale nie jest martwy — cicho wyrzekła do siebie. — Choćby róże zmarniały, to jeszcze tyle innych żyje roślinek.
Wprawdzie Mary pojęcia nie miała o ogrodnictwie, wszakże wydało jej się, że gęsta trawa tak zarasta te miejsca, gdzie się kiełki pokazują, że przyszło jej na myśl, iż biedne roślinki nie będą miały dość miejsca, by się rozrastać. Wyszukała zatem dość ostro zakończony kawałek drzewa i przy jego pomocy poczęła kopać i wyrywać trawę i chwasty, dopóki nie porobiła wokoło roślinek miejsc czysto odsłoniętych. Teraz mam uczucie, że mogą oddychać, rzekła, kiedy skończyła pierwszą partię. O, ale przecież zrobię o tyle więcej jeszcze. Będę robiła, ile będę mogła. Jeśli dziś nie podołam, to jutro znów przyjść tu mogę. Szła od miejsca do miejsca, kopała i pełła, a radość jej była ogromna i ciągnęło ją coś od klombu do klombu i na trawniki pod drzewcieniem. Ruch tak ją rozgrzał, że zrzuciła płaszczyk, potem kapturek i nie zdając sobie z tego sprawy, uśmiechała się wciąż do traw i do kiełków zielonych. Gil był strasznie zajęty. Kontent był bardzo, że nareszcie zaczęto pracę w jego państwie. Często się dziwował Benowi. Przecież tam, gdzie się ogród uprawia, mnóstwo dobrych rzeczy do jedzenia w ziemi się znajduje. No i nareszcie oto znalazł się jakiś rodzaj stworzenia, które nie było ani pół tak duże jak Ben, a jednak miało rozum przyjść tu oto do tego ogrodu i od razu zabrać się do roboty. Mary pracowała w ogrodzie do chwili, w której czas było pójść na obiad, a naprawdę trochę późno sobie o tym przypomniała. A kiedy włożyła płaszczyk, kapturek i podniosła z ziemi skakankę, wierzyć się jej nie chciało, że pracowała 2, a może i 3 godziny. Czuła się bardzo szczęśliwą cały czas, a teraz na oczyszczonych miejscach dostrzec było można setki zielonych pączków, wyglądających 2 razy milej i weselej niż przedtem, gdy je chwasty i trawy przytłumiały. Wrócę tu po południu, rzekła, rozglądając się po swym nowym królestwie, zwracając się do drzew i krzewów różanych, pełnych tajemniczego czaru. Lekko przebiegła po trawach, rozwarła z trudem drzwi i wyślizgnęła się pod bluszczami. Miała tak czerwone policzki, takie śmiejące, blasków pełne oczy i zjadała obiad z takim apetytem, że Marta wybuchnęła zachwycona. 2 kawałki mięsa i 2 porcje budyniu? To się dopiero matka ucieszy, jak jej powiem, co jej skakanka dobrego narobiła. Mary znalazła, kopiąc swoim kijkiem, rodzaj białego korzonka podobnego do cebuli. Włożyła go na to samo miejsce, troskliwie okryła ziemią, a teraz ciekawa była, czy Marta będzie umiała jej powiedzieć, co by to było. Marto, spytała. Co to są takie białe korzonki podobne do cebuli? To są cebulki kwiatów, objaśniła Marta. Moc kwiatów wiosennych z nich wyrasta. Te najmniejsze to pierwiosnki i krokusy, a duże to narcyzy, żonkile i hiacynty. Zaś największe to lilie. Oj, jakież śliczne! Dick nasadził tego dużo w naszym ogródeczku. Czy Dick zna się na nich? Spytała Mary nową napełniona myślą. Naszemu Dickowi to i na murze kwiat wyrośnie. Matka mówi, że on potrafi kwiaty z ziemi wyczarować. Czy cebulki długo żyją? Czy mogłyby rosnąć lata i lata całe, gdyby nikt ich nie hodował? Lękliwie dociekała Mary. Niektórych kwiatów hodować nie potrzeba. Same sobie radzą, odparła Marta. Dlatego i biedni mogą je mieć. Jeśli im się nikt nie sprzeciwi, to będą pracować pod ziemią bez ustanku, a coraz nowe roślinki wypuszczać. W jednym miejscu w parku tutaj to są 1000 pierwiosnków. Jak wiosna nadejdzie, to nie ma nic ładniejszego w Yorkshire, a nikt nie wie, kto pierwszego zasadził. Chciałabym, żeby to teraz była wiosna, odrzekła Mary. Pragnę widzieć wszystko, co rośnie w Anglii. Skończyła obiad i poszła na swoje ulubione miejsce przed kominkiem. Chciałabym bardzo mieć łopatkę, rzekła. Do czego łopatkę? Spytała Marta z uśmiechem. Czy może panienka do kopania się weźmie? Muszę też o tym matce powiedzieć. Mary patrzyła w ogień zamyślona. Będzie musiała być bardzo ostrożna, jeśli swoje królestwo chce w tajemnicy utrzymać. Przecież ona szkody żadnej nie zrobi, to pewna, ale jednak gdyby pan Craven dowiedział się prawdy,
Mógłby inny zamek kazać zrobić i zamknąć ogród na zawsze, a tego by doprawdy nie zniosła. Widzisz, Marto, to takie dziwne, osamotnione miejsce, wyrzekła zwolna, jakby ważąc każde słowo. Dom jest pusty, park pusty i opustoszałe ogrody, a przy tym tyle pozamykanego. Wiele zajęcia w Indiach nie miałam, ale było więcej ludzi, na których mogłam patrzeć. Dużo przechodniów, żołnierzy i Hindusów. Czasami grała orkiestra, a Aja opowiadała mi bajki. Tutaj nie mam się do kogo odezwać, prócz ciebie i Bena, a ty znów masz swój dzień, a Ben Weatherstaff nie zawsze chce ze mną rozmawiać. Więc sobie pomyślałam, że gdybym miała małą łopatkę, mogłabym sobie gdziekolwiek kopać jak on, a gdyby mi dał nasionek, to mogłabym sobie zrobić ogródek. Twarz Mary rozpromieniła się. No patrzcie! Zawołała. Wszak matka zaraz mówiła, że tak być powinno. Powiada matka, toć tam tyle miejsca wolnego, niechby dziecku dali ziemi kawałek do zabawy. Choćby sobie tam posiała trochę pietruszki i rzodkiewek. Kopałoby to sobie i grabiło i byłoby całkiem szczęśliwe. To są matki słowa, widzi panienka? Naprawdę? Jak to ona wszystko wie, nieprawdaż, Marto? Spytała Mary. Proszę panienki, odparła Marta. Matka mówi, że kobieta, co ma 12 dzieci, to się już przez to samo nauczy więcej niż ABC. Dzieci to dobra lekcja i rachunków, i zmyślności. A ile by kosztowała łopatka, taka mała? Spytała Mary. Ano, rzekła Marta po namyśle. W Tweed jest sklep i widziałam tam małe narzędzie ogrodnicze. Łopatka, grabie, motyczka razem związane. Za 2 szylingi. I dosyć mocne, porządne. Można nimi w ziemi robić. Mam więcej niż to w portmonetce, rzekła Mary. Pani Morrison dała mi 5 szylingów, a pani Medlock dała mi też pieniędzy od pana Craven. To aż tak o panience myślał? Niedowierzająco wykrzyknęła Marta. Pani Medlock powiedziała, że będę dostawała 1 szyling tygodniowo na moje wydatki i wypłaca mi go co sobotę. Nie wiedziałam, na co te pieniądze... Nie wiedziałam, na co te pieniądze wydać. A to ci z panienki bogacz! Zawołała Marta. Panienka może wszystko na świecie sobie kupić, co tylko zechce. Komorne za nasz domek kosztuje 1 szyling i 3 pensy na miesiąc, a jak trzeba płacić, to jakby ząb wyrwał. Ale przyszło mi coś do głowy, rzekła, opierając ręce na biodrach. Co takiego? Skwapliwie podchwyciła Mary. W sklepie w Tweed sprzedają po pensie paczuszki nasionek kwiatów przeróżnych, a Dick wie, które są najładniejsze i jakie trzeba siać. Do Tweed to on prawie co dzień chodzi, tak sobie dla zabawy. Potem dodała nagle. Potrafi panienka wydrukować list? Umiem napisać, odparła Mary. Marta potrząsnęła głową. Ale Dick umie tylko czytać drukowane. Jeśli panienka potrafi wydrukować list, to go będzie można poprosić, żeby poszedł kupić i narzędzia, i nasiona. Poczciwa z ciebie dziewczyna, zawołała Mary. Doprawdy, nie myślałam, żeś taka dobra. Jak się postaram, to może i potrafię wydrukować list. Trzeba poprosić panią Medlock o pióro, atrament i trochę papieru. Mam wszystko, rzekła Marta. Kupiłam sobie, żeby w niedzielę móc do matki liścik wydrukować. Pójdę przynieść, co trzeba. Wybiegła z pokoju, a Mary z szczerą radością wycierała rączki. Jak będę miała łopatkę, szeptała do siebie. Będę mogła chwasty wykopywać, a ziemia będzie potem śliczna, pulchniutka. A jeśli w dodatku będę miała nasionka i jeśli mi kwiatki wyrosną, to ogród już nie będzie martwy. Tego popołudnia nie wyszła do ogrodu powtórnie, bowiem gdy Marta wróciła z papierem, piórem i atramentem, musiała jeszcze sprzątnąć ze stołu, znieść wszystko na dół do kuchni, tam znów kazała jej pani Medlock coś zrobić, a Mary długo czekać musiała na jej powrót. Potem znów był kawał roboty ten list do Dicka. Mary mało się uczyła, bo jej guwernantki nie cierpiały i żadna być dłużej nie chciała. Z ortografią było krucho, ale swoją drogą potrafiła napisać list drukowanymi literami. Oto list, który jej Marta podyktowała. Kochany Dicku, Mam nadzieję, że mój list zastanie cię w dobrym zdrowiu, w jakim i ja jestem. Panna Mary ma mnóstwo pieniędzy i chce, żebyś poszedł do Thwaite i kupił nasion kwiatów i narzędzia ogrodowe, żeby mogła sobie zrobić klomp. Wybierz kwiatki najładniejsze i najłatwiejsze do hodowania, bo ona nigdy przedtem w ogrodzie nie sadziła i mieszkała w Indiach, a to zupełnie co innego. Uściskaj matkę i wszystkie dzieci. Panna Mary będzie mi opowiadała jeszcze wiele różności, więc jak przyjadę na przyszły raz, to wam i ja opowiem o słoniach i wielbłądach i o takich panach, co zabijają lwy i tygrysy. Kochająca siostra. Marta Sowerby. No dobrze, a teraz niech panienka włoży pieniądze w kopertę, a ja oddam to chłopcu od rzeźnika, żeby dał Dickowi. To są wielcy przyjaciele. A w jaki sposób dostanę te rzeczy, kiedy Dick je kupi? Spytała Marty. On je panience sam przyniesie, chętnie tu zajdzie. O mój Boże! Zawołała Mary. Więc go zobaczę. Nigdy nie myślałam, żebym mogła zobaczyć Dicka. Więc panienka chciałaby go zobaczyć? Nagle spytała Marta, wyglądając na ogromnie rozradowaną. Chciałabym. Nigdy jeszcze nie widziałam chłopca, którego by lubiły młode liski i wrony. Bardzo pragnę go zobaczyć. Marta zrobiła ruch, jakby przypominając coś sobie. No i pomyśleć, żem o tym zapomniała, wybuchnęła. A myślałam, że to będzie pierwsza rzecz, jaką panience dziś rano powiem. Więc mówiłam matce, a ona powiedziała, że sama z panią Medlock pomówi. Co masz na myśli? Zaczęła Mary. To, o czym mówiłam we wtorek. To jest, czy pozwoli panience pojechać do nas i zjeść ciastko gorące matki roboty i napić się szklankę mleka. Doprawdy, same miłe rzeczy działy się tego dnia. Pomyśleć tylko, co za rozkosz jechać przez step, w dzień przy tym cudnym błękicie. Pomyśleć tylko, że się będzie w domku, gdzie jest aż 12 dzieci. Czy matka twoja sądzi, że pani Medlock pozwoli mi pojechać? Spytała Mary zatrwożona. O tak, matka myśli, że pozwoli. Ona wie, że matka to bardzo porządna kobieta i czysto dom utrzymuje. Gdybym pojechała, to bym zobaczyła i twoją matkę, tak samo jak Dicka, rzekła Mary, rozważając to wszystko i ciesząc się tą myślą. Ona chyba wcale nie jest podobna do matek w Indiach. Praca w ogrodzie i wzruszenia popołudnia dały Mary uczucie błogiego spokoju i zadumy. Marta siedziała przy niej do kolacji, lecz obie pogrążone były w słodkiej ciszy i rozmawiały niewiele. Lecz w chwili, gdy Marta schodzić miała po kolację, Mary zapytała. Marto, czy te dziewczyny z kuchni znów dziś zęby bolą? Marta widocznie drgnęła. Czemu panienka o to pyta? Zagadnęła. Bo czekając na ciebie tak długo, otworzyłam drzwi i wyszłam na korytarz zobaczyć, czy nie idziesz. I wówczas znów usłyszałam ów daleki płacz, który słyszałam wówczas w nocy. Dzisiaj wiatru nie ma wcale. Widzisz zatem, że i w ten czas to nie był wiatr. Marta była niespokojna. Nie musi panienka chodzić po korytarzach i nasłuchiwać. Pan Craven to by się tak strasznie gniewał, że Bóg wie, co by zrobił. Przecież ja wcale nie nasłuchiwałam, rzekła Mary. Czekałam na ciebie i usłyszałam to już trzeci raz. Ojoj, pani Medlock na mnie dzwoni, zawołała Marta i wybiegła z pokoju jak strzała. Najdziwniejszy dom, w jakim kiedykolwiek ludzie mieszkali. Rzekła Mary sennie, pochylając główkę na poduszkę głębokiego fotela, w którym siedziała. Świeże powietrze, kopanie, skakanka dały jej uczucie słodkiej niemocy tak, że niebawem zasnęła. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.